o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże! W listopadowych poradach zdrowotnych witam Państwa Elżbieta Dębska i
Maria Zarychta, witam Państwa.
Szanowni słuchacze, Marysia Zarychta to magister wychowania fizycznego, a więc będziemy mówić dzisiaj sporo o aktywności fizycznej. Od wielu lat w tych poradach zdrowotnych staramy się przekazać Państwu wiele wskazówek, które mają pomóc utrzymać dobrą kondycję zdrowotną. W związku z tym są to nie tylko porady lekarskie, ale również porady dietetyczne, bo od naszego odżywiania, prawidłowego odżywiania bardzo dużo zależy. No i oczywiście aktywność fizyczna, która też warunkuje dobrą kondycję i fizyczną, i psychiczną naszego organizmu. I stąd właśnie dzisiaj nasz gość, Marysia Zarychta, magister wychowania fizycznego. Zacznijmy od tej takiej najtrudniejszej jakby rzeczy związanej i z odżywianiem, i z aktywnością fizyczną, to jest otyłość.
Otyłość to nie tylko jest problem natury estetycznej, bo często pod tym kątem głównie patrzymy, ale to jest choroba. Nawet się mówi teraz o epidemii otyłości, bo tych osób przybywa. Ona rozwija się na skutek gromadzenia w organizmie nadmiaru tkanki tłuszczowej. Choroba ta może pojawić się w każdym wieku, dotyczy zarówno osób starszych, jak i niestety dzieci. Najczęściej jednak rozwija się około 40 roku życia u osób z ustabilizowaną sytuacją już społeczną, zawodową. Otyłość spowodowana jest przyjmowaniem zbyt dużej ilości energii z pożywieniem, która przekracza nasze fizjologiczne zapotrzebowanie w ciągu dnia. I organizm zaczyna magazynować w postaci tkanki tłuszczowej. Co ciekawe, z badań wynika, że nadal mylnie postrzegamy otyłość, właśnie tylko jako ten problem estetyczny. A choroba ta wymaga przede wszystkim edukacji i nie tylko redukcji masy ciała, przechodzę na dietę i redukuję masę ciała, ale przede wszystkim zmiany trybu życia już na stałe, żeby nie powrócić już do tych starych nawyków nigdy i nie wrócić do tego stanu, bo często spotykamy się z tym stwierdzeniem efekt jojo, że przechodzimy na dietę, rzeczywiście jest duża redukcja masy ciała, a następnie wracamy do starych nawyków i znowu ta sama masa ciała.
Tak, no czasami tak bywa, że zbyt szybko też przebiega ta utrata masy ciała, tak, prawda? Ktoś jest bardzo zdeterminowany i to mu wychodzi, że tak powiem. Jest nawet takie powiedzenie, że łatwiej jest stracić kilka kilogramów niż potem utrzymać.
Tak. Dokładnie. I tutaj na ten temat na pewno dietetyk dużo więcej powie, jeśli chodzi o diety, ale też co ważne u osób otyłych, że zawsze ta dieta musi iść w parze z aktywnością fizyczną ze względu na to, że nadmiar tej skóry, która się rozciąga, no później potrzebuje tego wciągnięcia, czyli trzeba to nadrobić masą mięśniową, żeby po prostu ta skóra nie wisiała tak naprawdę, bo to jest taka wisząca skóra.
Stąd ten trening jest ważny, bo co ważne jest jeszcze przy utracie masy ciała, bo nieraz ktoś się martwi, no tak, ćwiczę już 2 tygodnie, 3, a właściwie ważę tyle samo, ale ważne jest, żeby zmieniała się struktura tkanka tłuszczowa, żeby ginęła, a pojawiała się tkanka mięśniowa, prawda?
Tak, a mięśnie też więcej ważą niż tkanka tłuszczowa, więc rzeczywiście lepiej tracić te kilogramy na rzecz mięśni, niż po prostu tracić tkankę tłuszczową, a nie nadrabiać tego tkanką mięśniową.
Czyli nie tylko się proszę ważyć, tylko proszę również siebie oglądać i sprawdzać siłę swoich mięśni, bo jeśli mięsień jest dobrze zbudowany, jest on pracujący, silny.
Jeśli chodzi o otyłość, to wyróżniamy dwa takie typy otyłości, brzuszną i pośladkowo-udową.
Czyli jabłuszko i gruszka.
Tak,
jak
dokładnie.
To jest? Ta brzuszna to jest typu jabłuszko, tak?
Tak, i częściej dotyczy mężczyzn, natomiast gruszka częściej dotyczy kobiet. Zazwyczaj właśnie tkanka tłuszczowa lubi się gromadzić w okolicy pośladków i ud u kobiet. I mimo, że nie lubimy tego, to jednak jest to bezpieczniejsza forma, że tak powiem, otyłości niż ta brzuszna, bo brzuszna otłuszcza wszystkie narządy wewnętrzne, co jest bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia.
Czyli nie trzeba się tak bardzo martwić, jeśli bluzeczka jest z numerem 42, a dół ubioru z 44 czy 6?
No, nie trzeba.
No, troszkę sobie tutaj żartujemy.
Żartować można, tak, oczywiście. Tak. Skąd w ogóle bierze się otyłość? Przyczyn jest bardzo dużo. Przede wszystkim nawyki żywieniowe, które silnie są zakorzenione przez to, jaki mamy przykład odżywiania w domu rodzinnym. Później to przekładamy na swoją rodzinę często. Nie jest to skazanie, że rodzice źle się odżywiali, to my też musimy źle się odżywiać. Zawsze możemy to zmienić, zawsze też pomóc rodzicom zmienić ich nawyki żywieniowe. Oczywiście to nie jest łatwe, no ale często to jest właśnie przyczyna otyłości. Oczywiście też tryb życia. Często mamy siedzącą pracę, do tego sposób odżywiania, to co kupujemy, często wysokokaloryczne, szybkie jedzenie, które w międzyczasie zajadamy.
Tak, właśnie to dojadanie, prawda?
Tak, tak. Już jesteśmy bardzo głodni i szybko chcemy coś zjeść i właśnie sięgamy po takie niezdrowe przekąski. Też świadomość społeczna. Ostatnio widziałam taką reklamę, że podjeżdża rodzina pod tak zwanego drive'a i zamawia tam różne fast foody, na koniec lody, napoje gazowane i pani się pyta, czy powtórzyć zamówienie i mówi, że zamówił pan cukrzycę, otyłość, brak kondycji i wymienia wszystkie skutki takiego odżywiania. Kończy się ta reklama, pokazuje właśnie, co tak naprawdę chcemy spożywać.
Tak, oglądałam to kilka razy, słyszałam tę reklamę i rzeczywiście
daje do myślenia.
Daje do myślenia, tak. Tak. Warto się nią zmartwić troszkę, tak. O tak powiem, prawda?
Też przyjmowane leki, no ale to nie zawsze jest od nas do końca zależne. No i czasem też genetyka, ale nigdy nie zwalajmy całej winy, nie zrzucajmy całej winy na tą genetykę, bo mama była, bo babcia była, to ja też jestem. To wcale tak nie jest. Zawsze możemy spróbować rzeczywiście zmienić z pomocą dietetyka, trenera, żeby po prostu nie wpaść w tą chorobę.
Tak, może warto tak to myślenie zmienić. Babcia była, mama była, to ja będę starała się zrobić wszystko, żeby tak nie było. Próbujmy tak myśleć bardziej tak tutaj czynem, konstruktywnie, żeby zadbać o tę swoją zdrowotność. A jak można sprawdzić, że jest się w grupie ryzyka, że może nam grozić nadwaga, a potem otyłość?
Zawsze możemy sprawdzić ogólnie dostępne tabele, które pokazują, do jakiego wzrostu kobieta powinna, jaką powinna mieć masę. I tak samo mężczyźni mają swoją tabelę.
Takie krążyło kiedyś taka reguła, że wzrost podany w centymetrach minus 100 albo 105 w pewnych granicach, tak. Czy to nadal jest aktualne?
Tak, można tak sobie mniej więcej obliczyć i sprawdzić. Czasem się to nie sprawdza ze względu na przykład na grubość kości, że ktoś ma grubszy kościec, a niektórzy mają drobniejszy kościec. Także to nie jest do końca takie miarodajne, ale w jakiś sposób pokazuje nam chociaż te granice, gdzie powinniśmy się mieścić, bo to zazwyczaj, jeśli chodzi o kości, no to te 2-3 kilo, no to może być różnica, ale nie 10 czy nie wiem, 8. Takim wskaźnikiem właśnie może być BMI, dobrze wszystkim znane, czyli stosunek masy i wzrostu w metrach do kwadratu. Otrzymujemy wynik i również sprawdzamy sobie w tabeli, w której jesteśmy grupie. Zazwyczaj ta pożądana masa ciała, jeśli chodzi o BMI, to jest 18,5 do 24,99. Natomiast otyłość pierwszego stopnia zaczyna się przy BMI równym 30 do 34,99, a później już jest coraz gorzej. Także staramy się być w tej granicy 18,5-25, jeśli chodzi o BMI. BMI jednak nie bierze pod uwagę masy mięśniowej. Czyli jak ktoś pracuje fizycznie lub dużo ćwiczy, to BMI może mieć zawyżone, ale ze względu na większą ilość mięśni, które są po prostu ciężkie. Kolejnym takim wskaźnikiem jest WHR. Jest to stosunek obwodu talii do obwodu bioder i służą do wykrywania tej otyłości, o której mówiliśmy, typu jabłko. Inaczej się nazywa wisceralna, czyli to niebezpieczne otłuszczenie narządów wewnętrznych. Jeżeli to WHR jest powyżej 1 u mężczyzn, a u kobiet powyżej 0,8, oznacza otyłość tą brzuszną. I tutaj występują osoby, to jest tak zwana otyłość osób szczupłych, która BMI ma w normie, a to WHR wychodzi podwyższone, tak. To może oznaczać, że mamy problemy już jakieś metaboliczne, pomimo prawidłowej masy ciała. Taka osoba ma wysoką zawartość tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha i umiejscawia ona taką osobę w grupie ryzyka, jeśli chodzi o właśnie otyłość, cukrzycę typu drugiego i choroby sercowo-naczyniowe.
Ja jeszcze w dzisiejszym programie troszkę wrócę do tych spraw cukrzycy typu 2, ponieważ proszę Państwa, jesteśmy w listopadzie, a w listopadzie Światowy Dzień Walki z Cukrzycą i co roku o tym mówimy i ja pod koniec programu poświęcę jeszcze też temu tematowi kilka zdań. Marysiu, powiedz, jakie są główne, podstawowe zasady, aby utrzymać tę prawidłową masę ciała i nie dopuścić do nadwagi i otyłości? Czy to jest trudne, łatwe?
No łatwe to nie jest dla nikogo.
Szczególnie teraz, kiedy ten przemysł spożywczy tak. produkuje coraz pyszniejsze rzeczy.
Tak i coraz ładniejsze.
Tak.
Znaczy zasady są proste i to są tylko 3 słowa. Jest to dieta, trening i odpoczynek. Jeżeli to wszystko nam zagra, to nie będzie problemu z utrzymaniem tej prawidłowej masy ciała, z nadwagą, a już tym bardziej z otyłością. Jeśli chodzi o dietę...
No właśnie chciałam tutaj Ci uprzedzić, że ja nie będę oczekiwała, żebyś się za dużo wypowiadała o diecie. Proszę Państwa, obowiązują nas zasady prawidłowego odżywiania, zbilansowanej diety, czyli podajemy tyle kalorii, jakie mamy zapotrzebowanie na te kalorie. Wiele programów temu poświęciliśmy i na pewno jeszcze nieraz będziemy gościć Magdę Przybyłowską, która nam będzie o tych zasadach dobrego odżywiania przypominać. Także tu zwalniam Cię z tego tematu i bardzo Cię proszę o trening, tak zwany trening, to tak teraz się ładnie nazywa, trening prozdrowotny.
Właśnie nie mylmy, że trening to jest coś ciężkiego, czy związanego z uprawianiem sportu wyczynowego, nic z tych rzeczy. To chodzi o taki regularny, podkreślam, regularny wysiłek fizyczny, minimum 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu to już by było naprawdę super i który trwa nie mniej niż 30 minut, tak? Czyli godzinę tygodniową, jakbyśmy poświęcili na taki wysiłek fizyczny, za chwilę powiem jaki, to naprawdę bardzo dużo znaczy dla naszego organizmu. Ważne jest, żeby taka aktywność była energiczna, ale niekoniecznie intensywna. To może być jakiś szybszy chód, może być to trucht czy bieg, mogą być to jakieś zajęcia aerobowe, może być to pływanie, oczywiście spacer, różne marszobiegi, czyli trochę truchtam, trochę idę. Także tutaj jest otwartość. Oczywiście teraz większość tych aktywności, o których wspomniałam, jest na świeżym powietrzu, a teraz pogoda już się nam zmieniła, już się ochłodziło. Także możemy też trening przenieść do domu. No nie każdy ma, nie wiem, bieżnię czy rowerek stacjonarny. A jeśli ma, to fajnie by było, żeby z niego korzystał. Ale mamy też możliwości wiele, jeśli chodzi o ćwiczenia w domu. Co też ważne, jeśli chodzi o taki trening prozdrowotny, że on musi sprawiać nam radość i satysfakcję. Nie może być to coś, co nas zestresuje, co nas zniewala.
Nie może być karą.
Tak, o właśnie, nie może być karą, musi być nagrodą.
Tak.
nagrodą, na co się cieszymy, czego nie możemy się doczekać. Zresztą jak zaczniemy takie treningi, to może nie po 2 tygodniach, nie po miesiącu, ale tak po 1,5 roku poczujemy, że już jeśli zapomnimy lub nie będzie czasu na taki trening, to zacznie nam go brakować i będziemy chcieli do niego wracać. Więc to jest kwestia właśnie tej systematyczności i wytrwałości, żeby się po prostu do tej aktywności przyzwyczaić.
Ja tutaj może dodam, że ważne jest, że przy tej aktywności w pokoju, w domu, proszę albo leciutko w tym czasie uchylić okno, żeby był dopływ powietrza, albo wcześniej wywietrzyć. Ja wiem, że nieraz jest problem, no bo nieraz otwieramy okno i na skutek spalania różności, prawda, szczególnie na osiedlach jednorodzinnych, jest to problem, że to powietrze jest zanieczyszczone, ale jeśli jest to możliwe, to proszę przy uchylonym oknie lub przy wcześniej wywietrzonym.
Tak, tak. I też, żeby mieć gdzieś pod ręką wodę, żeby co jakiś czas brać sobie łyk tej wody i uzupełniać płyny. Także to są takie ważne rzeczy.
Ja tutaj tak zaproponuję, bo to tak rzeczywiście, jaki ten ruch w domu ma być. Ja proponuję może taniec, jakąś też muzykę i możemy się przy tej muzyce poruszać. Ale chciałam ciebie zapytać, bo kiedyś dawno, dawno kiedy byłaś w programie, rozmawialiśmy o tej aktywności fizycznej dzieci, dawałaś takie różne przykłady. Mogłabyś coś tak zaproponować, że babcia czy dziadek razem z wnukiem może się w coś bawią wspólnie, jest to zarazem jakby przyjemnością i jakimś tam wysiłkiem fizycznym, bo proszę zwrócić uwagę, Marysia to powiedziała zaraz na początku i to jest niepokojąca otyłość czy nadwaga u małych dzieci.
Tak.
Tu od razu apel też do babci i dziadków, bo to tak mówią, że babcia i dziadek przychodzą zaraz z czekoladką. Proszę może coś w tym zmienić, żeby dzieciom tak tych słodyczy nie dostarczać. Są to produkty wysokokaloryczne, wysokotłuszczowe i jeśli dziecko nie bardzo jest ruchliwe, to będzie ta tkanka tłuszczowa niestety się odkładać. Mhm. Ale Marysiu, proszę cię o jakieś przykłady dla babci, dziadków z wnukami.
Opcji jest bardzo dużo. Tutaj najważniejsza jest otwartość. To, co pani mówiła właśnie do muzyki. Dzieci bardzo lubią tańczyć, wyciągać dziadków do kółeczek różnych. Myślają swoje ruchy, które każą powtarzać dziadkom. Są to różnego rodzaju zabawy. Dzieci lubią, jak się je gdzieś tam goni, rozśmiesza, także gdzieś tam wokół stołu, czy robić jakieś tory, może nie przeszkód, ale na przykład slalom między krzesłami. Można też wprowadzić różne opowiadanie historii, bajek, naśladowanie na przykład zwierzątek, czy wiatru, czy tego, że drzewa rosną do góry, też wspomagamy wtedy.
Wspinanie.
To też wspomagamy tutaj, jeśli chodzi o stopy, o kręgosłup, te płasko, żeby nie było płaskostopia, skrzywień kręgosłupa. Co jeszcze może być? Można się bawić też twarzą, różne miny robić, to też bardzo rozluźnia, czy rysować nosem kółka na ścianie, ale oczywiście w powietrzu, nie że po ścianie. Tutaj jest opcji bardzo dużo. Wystarczy po prostu tak naprawdę zacząć, bo jak się zacznie, to później dzieci też dużo różnych rzeczy wymyślają, dlatego my nie jesteśmy w stanie teraz nawet tutaj przytoczyć. Także najważniejsze to z tym dzieckiem zacząć się ruszać, się bawić, się włączyć właśnie muzykę i pozwolić na to, żeby to się po prostu rozwijało.
Marysiu, ty prowadzisz salę fitness.
Tak.
Czy teraz w związku z COVID-em, który nam to życie codzienne, życie społeczne bardzo utrudnił. Czy pracujesz, masz osoby chętne do ćwiczeń na sali?
Znaczy, muszę powiedzieć, że rzeczywiście dużo się pozmieniało. Wiele osób na początku przynajmniej, bo teraz już trochę to się zmienia, ale na początku się wystraszyło i rzeczywiście były dużo mniejsze grupy. Zresztą też u mnie pracują instruktorzy, którzy pracują w tych dużych sieciowych siłowniach, gdzie są duże te sale i zawsze jest pełno ludzi i mówili, że czasem zajęcie się nie odbywało albo przychodziła jedna osoba czy dwie. Także na pewno ten lęk był. Natomiast teraz już myślę, że powoli zaczynamy sobie z tym radzić. Uczymy się z tym żyć. Na siłowniach są środki czystości, utrzymywane środki ostrożności, płyny dezynfekujące, jeśli chodzi o ręce, są przy wejściu i w toaletach. Nie ma suszarek do rąk, tylko ręczniki papierowe. Sprzęt też jest dezynfekowany. Każdy przed ćwiczeniami może sobie zdezynfekować matę, czy hantlę, czy piłkę. Po zajęciach obowiązkowo również każdy dezynfekuje sprzęt. Także na tyle, na ile można, te środki są zachowywane, także można jak najbardziej korzystać.
Tak, bo jednak chociaż w tej malutkiej grupie, ale nieraz jest tak łatwiej ćwiczyć, jak wiem, tak, że wychodzę z domu i poświęcam tę godzinę na to, czy tam 45 minut dla swojego ciała,
tak,
prawda?
Tak.
A jeszcze coś takiego jak poranny rozruch. Czy on jest ważny?
Jak najbardziej, chociaż no, ciężko raczej rano nam jest się zebrać do tego, żeby się poruszać, bo zazwyczaj przedłużamy jak najdłużej ten czas wstania z łóżka.
Troszkę na łóżku, prawa powieka, lewa powieka, tak, otwieramy, zamykamy, potem tak, podnosimy nogi. Tak,
tak, troszkę tak, właśnie można. Tak. To zależy od tego, jak kto co lubi. Mogą być to ćwiczenia w łóżku, czyli na przykład zginam jedną nogę, zginam drugą, zginam obie, ręce wyciągam za głowę, przeciągam się przede wszystkim. To przeciąganie ma bardzo dobry wpływ na nasze mięśnie, kości, stawy, żeby się właśnie tak rozruszać, nie od razu stać na równe nogi, ale chwilę właśnie w tym łóżku się chociaż poprzeciągać, poziewać, dotlenić się mózg i dopiero powoli wstać. I to, co jest takie podstawowe, jeśli chodzi o wstawanie, no to, że wstajemy przez bok, czyli przewracamy się na bok, podpieramy się ręką i powoli, powoli wstajemy. Nie przodem, czyli od razu się do pozycji wyprostowanej.
Ja jeszcze mam taką trochę humorystyczną uwagę dla Państwa 60+. Jeśli tak wstajecie, przeciągacie się i czujecie, że coś Was boli, to dobrze. To dobrze znaczy, że zaburzeń czucia nie ma i rozpoczynacie dzień. Jakie korzyści będziemy mieli w takiej aktywności?
Korzyści jest bardzo dużo i tu warto sobie je często przypominać, bo one, mam nadzieję, zmotywują Państwa do tego, żeby chociażby dzisiaj poruszać się w domu. Ja zawsze mówię, że nie ma aktywności bez jakichś zmian. Każda ma znaczenie i każda powoduje w nas pozytywne zmiany. Jest to na przykład pobudzenie metabolizmu w naszym organizmie, który wraz z wiekiem się spowalnia, więc ta aktywność fizyczna go pobudza. Wysiłek fizyczny pozytywnie stymuluje funkcjonowanie w ogóle naszego organizmu, naszych mięśni, mózgu. Pomaga utrzymać prawidłową masę ciała, o czym dzisiaj rozmawiamy, co dzisiaj rozwijamy. Zmniejsza ryzyko miażdżycy naczyń krwionośnych, zapobiega udarom, zawałom. Jest naturalnym lekiem, który chroni nasze naczynia krwionośne.
I nic nie kosztuje, proszę
Państwa. O, właśnie. Zmniejsza ryzyko zachorowań na cukrzycę, o której jeszcze będziemy dzisiaj mówić. Jest ważnym elementem też leczenia cukrzycy typu pierwszego, właśnie przez poprawę wrażliwości organizmu na insulinę. Dzięki regularnemu wysiłkowi możemy zaobserwować też ujędrnienie skóry poprzez lepsze zagęszczenie struktury mięśni. Silny gorset mięśniowy chroni nas przed kontuzjami, przed osteoporozą, też przed bólami kręgosłupa.
Właśnie, chciałam to podkreślić, gdzie trzyma ten nasz kręgosłup,
tak,
a tak często narzekamy, że boli nas tam w kręgosłupie. Mhm. Tutaj mięśnie utrzymują ten kręgosłup i muszą być one silne.
Tak, tak, i aktywne. Też takie aspekty psychologiczne, bo zwiększamy wiarę w swoje możliwości. Poprawia też się nasze samopoczucie. Też działa aktywność fizyczna antystresowo. Jest to swego rodzaju aktywny odpoczynek. gdzie nasz mózg przede wszystkim przechodzi taki swoisty reset i odpoczynek.
No właśnie, a propos odpoczynek, bo tak o tym zaczęłaś, trzecim tym filarem, bo mu powiedziałaś, dieta, trening, odpoczynek.
Tak, cały czas biegniemy i nawet jak już ktoś dba o tą dietę i o ten trening, to jest tak bardzo tym zaaferowany, że zapomina o tym, że trzeba też odpoczywać. I to bycie fit, to co teraz jest cały czas jeszcze w modzie, to nie jest właśnie tylko trening i spożywanie dobrej jakości pożywienia. To też jest odpoczynek i regeneracja. Co mam na myśli? Oczywiście pierwsza sprawa to jest sen. Ważne jest to, jak zasypiamy, czy jest to zaraz po oglądaniu telewizji, po pracy przy laptopie, czy patrzeniu w telefon. To światło, które negatywnie wpływa i na nasz wzrok, i na nasz mózg, i na nasze zasypianie. Także lepiej poczytać książkę przed pójściem spać, niż patrzeć w komputer. Co jeszcze ważne, w jakich godzinach się kładziemy spać. Najbardziej wartościowy sen jest między 22 a 2 w nocy. Jeżeli położymy się za późno, to ten sen już nie jest taki wartościowy. Możemy się czuć rano zmęczeni, na przykład mimo, że prześpimy, nie wiem, 10 godzin, 12 godzin, to już nie jest taki wartościowy sen. Podczas snu zachodzi bardzo wiele ważnych dla naszego organizmu reakcji, regenerują się nasze właśnie mięśnie, odpoczywają nasze stawy, dyski między kręgami się nawadniają, to jest bardzo ważne. Także ten odpoczynek, jeśli chodzi o sen, jest bardzo ważny. Oprócz tego odpoczynek i regeneracja to również masaże, to również korzystanie z sauny, jeżeli ktoś nie ma żadnych przeciwwskazań. Także to wszelkiego rodzaju takie zabiegi, które powodują rozluźnienie naszego ciała, naszego organizmu.
Proszę Państwa, myślę, że Marysia dzisiaj dostarczyła nam naprawdę dużo bardzo cennych informacji. Bardzo chciałabym, żebyście Państwo przełożyli te informacje na swoje praktyczne, codzienne życie. A ja na koniec, tak jak obiecałam, listopad zawsze poświęcaliśmy cukrzycy i chciałam powiedzieć, że cukrzycę nazywamy epidemią XXI wieku. Kiedyś się mówiło XX wieku, ale to niestety przeszło na ten następny wiek. Również ponad 4 miliony ludzi choruje na cukrzycę, z czego 90% to jest cukrzyca typu 2. Cukrzyca typu 2, na którą chorują ludzie starsi, chorują ludzie z otyłością, z podwyższonym BMI, ludzie z zaburzeniami gospodarki tłuszczowej, z nadciśnieniem tętniczym, z małą aktywnością fizyczną. Związane jest to z niedostatecznym działaniem insuliny, czyli z tak zwaną insulinoopornością. Konsekwencją tego jest wysoki, nieprawidłowy, podwyższony, wysoki poziom cukru we krwi. A proszę pamiętać, że przewlekle trwający wysoki poziom cukru we krwi prowadzi do uszkodzeń, do zaburzeń czynności, do niewydolności różnych narządów. Oczu, aż do utraty wzroku włącznie, nerek, aż do dializ i przeszczepów, nerwów, naczyń krwionośnych, uszkodzenie serca, aż do zawałów, aż do udarów. Jest to groźna choroba i nie należy jej bagatelizować. Proszę nie machać ręką nieraz i mówić, to tylko cukrzyca. Proszę Państwa, dużo zależy od pacjenta. Prawidłowe odżywianie, dobrana dobrze aktywność fizyczna i przyjmowanie czy to leków doustnych, czy jeśli jest takie wskazanie, to przyjmowanie insuliny. I chciałabym prosić Państwa o jedno. Istnieje taki lęk przed insuliną, szczególnie u osób starszych, chorujących na cukrzycę typu 2. Kiedy pacjent się dowiaduje, że powinien brać insulinę, to się bardzo boi. Po pierwsze, boi się zastrzyków, a po drugie, wyobraża sobie, że jest tak bardzo chory, bo musi brać insulinę. Proszę Państwa, to jest bardzo błędne rozumowanie. Należy się bać wysokich poziomów cukru w organizmie, bo te wysokie poziomy cukru uszkadzają nasz organizm. Natomiast insulina jest ogromnym dobrodziejstwem. 14 listopada to Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Wiecie Państwo dlaczego? W tym dniu urodził się profesor Banting. Kanadyjczyk, który odkrył insulinę, a insulina w środowisku dzieci chorujących na cukrzycę, którzy od początku biorą tę insulinę, nazywamy insulinę kropelką życia. Dzisiaj Państwu dziękujemy za uwagę. Marysiu, dziękuję Ci za wszelkie informacje.
Również bardzo dziękuję.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.